Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Dzisiaj łączę się z Częstochową. Rozmówcą jest ksiądz doktor Zdzisław Wójcik. Ja chciałabym teraz uzyskać odpowiedź, czy się słyszymy, proszę księdza.
Bardzo dobrze słyszę panią, panią redaktor.
Witam. Bardzo się cieszę, że słyszę ojca, ponieważ jak ostatnio rozmawialiśmy, to był ksiądz częściowo niedyspozycyjny w takiej rozsypce wirusowo-bakteryjnej, tak? Czy jest lepiej? Czy w dalszym ciągu zmaga się ksiądz z chorobą?
Weszło mi pani na męski honor i napisała, że podjąłem słuszną jedyną decyzję.
Tak.
Jak to tam jeszcze było?
No męską. No taka męska decyzja również, prawda?
O, słabości trafiają się wszystkim. Teraz za oknem tutaj widzę, nieciekawy jest obrazek. Taki przygnębiający.
U nas jeszcze słońce, proszę księdza, także jeszcze radość.
Tak jest.
No właśnie, a w Toruniu jest jeszcze słońce, ale głos troszeczkę załamany, tak? Jednak ta choroba...
Nie, może to nie jest choroba, która prowadzi, mam nadzieję, do jakiegoś ostatecznego rozwiązania, ale...
No nie, o tym nie myślę.
Puka nie robi.
Drodzy Państwo, dzisiejszym tematem naszych rozmów to sposób na samotność. Myślę, proszę księdza, że taka chwilowa samotność, jakiś taki dołek emocjonalny, takie poczucie osamotnienia dotyka każdego z nas, chociażby w jakiejś takiej niewielkiej części czasu, ale może też to być taki stan permanentny. Na przykład jeśli spotyka się dwoje ludzi, to jeden do drugiego może się zwierzać, może mówić, wiesz co, czuję się samotny. A ta druga osoba, no właśnie, co ona wtedy podpowiada? Ona może powiedzieć, daj spokój, bądź twórczy, pozytywny, nie siedź całymi godzinami przy komputerze, wyjedź na urlop, zajmij się czymś, kup sobie kota, kup sobie psa, idź do kina i tak dalej, i tak dalej. Takie rady na samotność myślę, że każdy daje i może dać, z dobrej woli zresztą. A ja mam takie pytanie, co ksiądz proponuje tym osobom, które czują się samotne?
Proponuję, żeby przede wszystkim rozwijać swoje własne życie wewnętrzne, swoje zainteresowania, doceniać w życiu to, co dobre, cieszyć się każdym dniem. Chyba to jest ważne, cieszyć się każdym dniem. Jest to coś więcej niż siła, jak to się mówi, pozytywnego myślenia. Bo nawet w obliczu niesprzyjających warunków zewnętrznych i zniechęcenia trzeba odrzucić litowanie się nad sobą i dostrzec dobre strony życia. Ja myślę, że każdy by tak, nie musi być psychologiem ani księdzem, żeby tak radził. Przeszłość swoją doceniać, ale się w niej jednocześnie nie zamykać, nie zostać w przeszłości i nie żyć tylko mrzonkami, ale jakoś na bieżąco. Nie wyprzedzać tak bardzo tego czasu, co będę i już się przejmuję, co będzie za 4 dni i to mnie tak spina, że nie mogę się teraz tutaj normalnie zachowywać. Gdy unika się kontaktu z innymi, to rzeczywiście efektem jest mała aktywność. I nasila się poczucie samotności, rzecz jasna. Natomiast praca, zaangażowanie w jakieś działanie, uczestniczenie w życiu wspólnoty, bardzo to jest korzystne. To wszystko utrzymuje samotnych ludzi w kontakcie z innymi, którzy mogą mi pomóc wyrwać się z osamotnienia i przygnębienia. Wiemy, że teraz to nie jest takie proste, tym bardziej, że nam różne obostrzenia znów jeszcze większe, słyszałem, grożą.
Być może i to się zmienia z dnia na dzień. Proszę księdza, problem samotności to No to jest taki zakres naszego odczuwania naszych emocji, czy braku nawet emocji, nie wiem jakby to ująć, ale w tym problemie przecież jest miejsce na wiarę, prawda?
Oczywiście, że tak. I na wiarę rozumianą, jak to chcę, bardzo szeroko. Ona jest bardzo ważna. Ale my tu mamy na myśli, no ja jako ksiądz, wiarę religijną, bo ona pozwala widzieć życie jako znaczącą całość. Wiara pozwala znaleźć cel, odkryć sens życia. Wiara też wzmacnia człowieka, bo obdarza go pewnością Bożej obecności i siły, jakiejś mocy. Ta wiara religijna oczywiście.
Mhm. Są wśród nas osoby, które właściwie nie mają poczucia własnej wartości. I mogą przechodzić przez swoje całe życie, porównując się z innymi osobami, z celebrytami. Jednocześnie w ten sposób udowadniają sobie, że są nieatrakcyjni, czy nawet bez talentu. Taka skłonność właśnie porównywania siebie do tych osób, które są zawsze takie piękne, tak, na ekranach, mogą niejednego przekonywać właśnie o tym, że ich wartość jest bardzo znikoma i te kompleksy wtedy się namnażają. Rozwija się, proszę księdza, wtedy to niskie poczucie własnej wartości, no i właśnie brak pewności siebie. I w takich sytuacjach, jak te osoby mogą sobie radzić?
Jeżeli tak właśnie ktoś myśli o sobie, jak pani to przedstawiła, bardzo tak syntetycznie, o to właśnie chodzi. Jeśli ktoś tak myśli o sobie, to niech też wie, że w Bożych oczach każdy człowiek jest cenny i kochany. A jednocześnie to niech wie, że każde nasze słabości, krótko mówiąc, każdy grzech może zostać przebaczony, odpuszczony. A każdy posiada dary i zdolności, które można rozwijać oraz że, no też i to, że wszyscy mamy słabości. To jest z jednej strony poczucie godności, jaki człowiek jest, ale jednocześnie jakieś poczucie pokory też trzeba w sobie mieć, że słabość, czy nawet mniejsze talenty, czy nawet w tym względzie jakieś ograniczenia nie są powodem do poddania się. Bo mało kto osiąga doskonałość w tym, co robi. Właściwie ja wiem, czy są ludzie, którzy jakąś doskonałość w 100% w czymś. Niedawno słuchałem jakiegoś programu o muzyku wybitnym, który twierdził, że z punktu widzenia, jak o sobie słyszy, to mówią o nim doskonały. Mm-hmm. A jednocześnie on wie, że do jakiejś doskonałości w tym, co wykonuje, jeszcze mu bardzo dużo brakuje. A jeśli by przestał i zatrzymał się, no to dopiero zacznie już zostawać w tyle. Mm-hmm. Człowiek ma wiele potrzeb, ale wśród nich bardzo jest ważna ta potrzeba rozwoju. To znaczy poczucia, że nie stoi się w miejscu, a tym bardziej takiego poczucia, że się nie cofam. To jest bardzo ważne. I tak sobie pozwolę na taką teraz dygresję, pani redaktor. Jest takie w piosence religijnej, chyba to jest, stwierdzenie: zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz, tak? Tak to jest?
No jest chyba, tak, ale dokładnie nie powiem, jak też słowa brzmią
ale jest nawet,
teraz. Tak.
Nawet do rymu to jest. Zaczyna się na chwilę i pomyśl, czy popatrz, po co żyjesz. Pomyśl, po co żyjesz. Mm-hmm. Nieważne. Ale to się rodzi taka myśl, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Dobrze, że w tym sformułowaniu jest na chwilę. Bo jeśli się zatrzymasz dłużej niż na chwilę, jakaby ta chwila nie była, ale dłużej niż na chwilę, to możesz zostać bardzo w tyle. Czy nie ma pani takiego poczucia? Ja mam takie dzisiaj poczucie.
To tak, to jest wracamy
ta moja dygresja,
wtedy.
Pani tak. Małgorzato, mianowicie taka, że ja dzisiaj jestem podwójnie osłabiony. Po pierwsze, jak pani wspomniała wyżej, z powodów organicznych, a po drugie, z przyczyn technicznych. Jako żeby się dobrze przygotować do tego programu i żeby nie była jakaś techniczna z mojej strony wpadka, tak, nabyłem smartfona. Bo tamten... Wie pani, co to jest smartfon?
Oczywiście.
Pani już jest z tej epoki, która wie, co to jest smartfon.
Tak, 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 tak. No, posiadam też.
Gratuluję, gratuluję.
Posiadam.
Bo tamten mi sprawiał psikusa kilkakrotnie i ktoś mi powiedział, że on już jest stary. A on miał dopiero chyba 4 czy 5 lat.
Aha.
Czy rzeczywiście smartfon 5-letni to jest staruszek?
No myślę, że rzeczywiście tak jak ja na przykład nabywam co 2 lata nowy telefon, no bo jest taka możliwość, no to on już tak ledwo jest w stanie odbierać telefony. One są programowane, te sprzęty, to proszę księdza, na krótki okres.
Jest mi bardzo z tego powodu, ja mógłbym popaść w poczucie jakieś już nieodpowiedniości do tych czasów, że sam pamiętam, studentów uczyłem, jak się posługiwać programem Word.
Aha.
Jeszcze te pierwsze Wordy.
Tak.
Nie wiedzieli, co to są komputery, bo Atari tam mieli w rękach, a to były tylko takie do gier. A dzisiaj ministranci z zakrystii przewracają tymi literkami, tutaj przesuwają.
Tak, paluszkami.
Paluszkami, że ja właściwie aż mi wstyd zapytać, jak się tam co robi, prawda? Dlatego to powiedzenie, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz, to jest słuszne w tym sensie, ale tej chwili nie wolno przedłużyć, bo naprawdę zostanie się w tyle. To taka moja dygresja,
tak,
ale ostatecznie chodzi o to, że by się rozwijać duchowo, bo technicznie to można się rozwijać, ale duchowo w tym względzie niekoniecznie. Do tego potrzebna jest oczywiście odwaga, bo nawet ludzie o właściwym poczuciu własnej godności i adekwatności potrzebują wiele odwagi, prawdziwej odwagi, by wyjść do innych, żeby otworzyć się.
Proszę księdza, a czy ja też mogę taką krótką dygresję?
Mile, ale niech pani całą prawdę powie. Ja powiem całą prawdę.
To znaczy, tak mi się teraz właśnie skojarzyło, kiedy ksiądz tutaj mówił o zdolnościach, o braku zdolności, kiedy mówiliśmy właśnie o tym, że ludzie często porównują siebie, chcą być jakby wierną kopią kogoś, i w zasadzie nigdy to im się nie uda, prawda? Nie odkrywają tego, co jest w nich samych. I pamiętam wiele lat temu, czytam taką pozycję księdza Deitchera, chyba rozważania o wierze to były. I powiedział, tam wybrzmiało takie zdanie, które do tej chwili pamiętam, mnie wtedy bardzo zszokowało, że brak talentu jest także w nas talentem. Ja myślę, że to zdanie można odkrywać ciągle na nowo i to jest takie bardziej filozoficzne podejście, ale daje do myślenia, prawda, proszę księdza?
Pani Małgorzato, co to znaczy, jakby to powiedzieć, autorytet książki za człowiekiem? To tak jak mi się przypomina z jakiejś książki taka dygresja, że proboszcz mówi do ludzie, gdzie wy tam biegniecie? Słuchać jakichś wielkich kazań. Ja wam to samo mówię codziennie w kościele.
Aha,
no,
aha,
ale należy, aha, kto samo to powie. Jak najbardziej się z tym zdaniem... To znaczy, musiałbym sobie jeszcze tak troszkę to przemyśleć dokładniej, ale skoro pani tak to przemyślała, to podzielam to. Ufam, że ono jest jakieś głębokie.
Proszę księdza, no jest tak, że my potrzebujemy kontaktu drugiego człowieka. Człowiek nie jest samotną wyspą. Potrzebujemy drugiego człowieka. Ale spotykamy takich ludzi, którzy twierdzą, że tylko w sytuacji, kiedy rzeczywiście ten kontakt z drugim człowiekiem jest zapewniony, to wtedy można rozwiązać problem samotności.
Podzielam to zdanie, ale nie całkowicie, częściowo.
Tak?
Bo uważam, że samotność nie znika zupełnie, dopóki oprócz kontaktu z ludźmi człowiek nie nawiąże łączności z Panem Bogiem. A On kocha wszystkich bez zastrzeżeń, bo z drugim człowiekiem, no to różnie nam może się ten kontakt udać albo nie udać. Bóg przyjmuje nas jako swoje dzieci, staje się kimś bliższym niż brat, siostra, matka, ojciec czy przyjaciel. Człowiek niczym nie wypełni pustki duchowej, jak tylko tym, co jest duchowe, to znaczy wiarą. A Bóg jest rzeczywisty i można Go odczuwać, Jego obecność można odczuwać. Kontaktuje się z nami poprzez swoje słowo, chociaż nie możemy Go słyszeć uszami. Bóg jest też niewidzialny, ale można Go dotknąć, nie w sposób taki fizyczny, bo istnieje Jego widzialne ciało Kościół. Jako członkowie tej wspólnoty, tej społeczności Kościoła, no, winniśmy okazywać sobie nawzajem pełną miłości, akceptację i wskazywać ludziom samotnym zarówno samego Chrystusa, jak i na Kościół. To jest mistycznym Jego ciałem. Myślę, że jako, że stanowimy jednocześnie ciało mistyczne Chrystusa, Kościół, w którym są święci i grzesznicy, i ten święty dzisiaj jest święty, jutro jest grzesznikiem i odwrót, to się tak nigdy nie jest cały czas taki sam, to w oczach siebie nawzajem możemy się nieraz albo często gorszyć, albo ktoś z zewnątrz, jak na nas spogląda, to może się tym wszystkim gorszyć. Nie dość, że wymaga od nas, bo ludzie spoza Kościoła, niewierzący, wymagają od chrześcijan często postaw chrześcijańskich, zapisanych w dekalogu. Ja mam na to taki przykład. Nie wiem, czy tu warto, czy należałoby
tak,
o tym
tak,
wspomnieć,
proszę.
Ale jeśli ktoś na przykład posądza księdza i ma do niego i wskazuje, co powinien biskup z nim robić, dlatego że on zachował się jakoś tam niemoralnie, ale to nie jest przestępstwo, bo jest dorosłym człowiekiem, to właściwie ten ktoś w obronie czego występuje, ten niewierzący człowiek? Nie mi pani powie. Może pani to wie. Jeśli dorosły człowiek nie przekracza, czy nie przestępstwa, ale z punktu niewierzącego on dostrzega jakieś niemoralność, no to właściwie to jest taka sprzeczność.
To znaczy myślę,
niewierzący
że...
ludzie nas kontrolują według naszych tych przykazań.
To można by tak ewangelicznie do tego podejść, powiedzieć, że jeżeli ten człowiek widzi prawda, źdźbło w oku tego drugiego, ale belki we własnym nie widzi, ale to można by wtedy jemu to przypisać, gdyby to była osoba wierząca.
Tak jest. No. Ja uważam, że jeśli wierzący Kościół nas tutaj jakoś dyscyplinuje, to ja rozumiem. Ja na przykład nie mam żadnego powodu, żeby dyscyplinować tych Mahometan w ich zachowaniu. Jeśli to jest albo jakichś innych religii, prawda? No, jakie ja mam do tego prawo? Żadnego.
No a nawet gdyby się tak stało, to cała lawina ataków by się wylała, by zaatakować.
Ale mówimy tylko o czymś, co nie jest przestępstwem, prawda?
No tak.
Jakimś zachowaniem w jakiejś kulturze uważanym za niemoralne. No to się tu gubią. Więc właściwie to jako wspólnota Kościoła, my wewnętrznie możemy we wspólnocie ubolewać nad tym, że się dzieją różne rzeczy, a Kościół od samego początku nad tym ubolewał. Niektórzy bardziej ubolewali, a niektórzy się tym tak przejmowali, że się brali w garaż po prostu. Nie tylko się przyglądali i krytykowali, ale coś z tym robili. Wielu ludzi się po prostu modli za grzeszników. Inni potrafią upomnieć drugiego.
To też jest nasz obowiązek.
Mają grzeszki. No cóż to za matka, która dlatego, że ma swoje grzechy, czy miała grzechy w przeszłości, dziecku uwagi nie zwróci? To na czym to się wszystko kończy? Nie? Aż taka jest moralna, żeby nie zrobić dziecku krzywdy, bo sama miała przeszłość nieciekawą. No to popadamy w jakieś absurdy.
Tak jest, proszę księdza. Tak jest. Sposób na samotność dzisiaj jest tematem naszych rozmów. I tak można by to chyba podsumować, proszę księdza, że również mistycy i święci przeżywali tą samotność, ale w inny chyba sposób, prawda? Tak. Bo takie noce ciemne święty Jan od krzyża, prawda, doświadczał tego. No ale to wiadomo, że poprzez takie doświadczenie...
Noce ciemne, myślę, że każdy wierzący, który żyje z Panem Bogiem w łączności, to wcześniej czy później będzie miał. Bo to jest doświadczenie natury nie tylko takiej psychologicznej, psychicznej,
duchowej.
Ale też natury religijnej.
Tak, duchowej. No więc właśnie, a my dzisiaj mówimy o takim, mówiliśmy o takim... O takiej sytuacji, kiedy człowiek jakby jest taki wyalienowany od ludzi i od Boga, prawda? Chyba można to tak powiedzieć, proszę księdza.
Oczywiście, że tak. Jedno z drugim.
Tak.
Ja myślę, że wielu ludzi, którzy żyją w jedności z Panem Bogiem, lepiej czy gorzej, nie mamy na to miernika i wskaźnika. Nikt nam nawet nie ma dobrego testu na COVID. Ja z tego, co słyszę przez tyle miesięcy, to jako psycholog myśmy się też uczyli, co to znaczy, pani Małgorzato, dobry test, nawet w psychologii. On musi mieć, żeby diagnozę postawić, kilka kryteriów. Musi być rzetelny, trafny, wystandaryzowany, obiektywny. No chociażby, co z tego, że będzie jakiś test bardzo dokładnie coś, bardzo dokładnie mierzył. Można na wadze laboratoryjnej mierzyć najmniejsze drobiazgi, tylko się okaże, że nie to ważymy, co nam się wydaje, że ważymy. No, musi to coś, ta trafność. Rzetelność może być wybitna, możemy cyfry podawać, liczby po przecinku. Nie? Każdego dnia możemy podawać 1000, 200, 1500. Ale co to jest? Co to tak naprawdę znaczy?
Proszę księdza.
Jest jakaś rzetelność, ale czy trafność? No ja o to pytam. Ja się zajmuję psychologią, liczeniem, diagnozowaniem psychologicznym, to wiem, jak trudno jest coś zdiagnozować. Być może najłatwiej to chyba zważyć, ale też pod warunkiem, że waga będzie miała...
Wytarowana.
Moment, prawda?
Wytarowana.
Wyskalowana będzie.
Tak.
Dobrze.
Proszę Państwa.
Podobno lustra są wyskalowane troszeczkę inaczej w sklepach, a inaczej w domu. Słyszała coś Pani o tym?
Nie, myślę, że po prostu często się tym w domu nie zajmujemy. Jeśli coś pieczemy, to szybko ważymy.
Ale lustra takie, jak się idzie coś, zawsze człowiek w sklepie lepiej wygląda.
Jak co? Nie zrozumiałam.
Lustra. Jak się kupuje coś z odzieży.
Tak.
To w sklepie jakoś człowiek lepiej zawsze wygląda.
A, rozumiem. Tak. To znaczy, taka konkluzja.
Inaczej wyskalowane te lustra.
A, rozumiem.
Niż te domowe.
No. Tak. Jesteśmy bardziej smukli, tak? No tak. A przychodzimy do domu i już nam się za bardzo nie podobamy w zakupie.
Tak.
Proszę księdza, patrzę na...
Diagnozowanie.
Patrzę na zegar. Już niewiele czasu nam zostało do końca audycji. Miło się rozmawia, ale zaprosimy również naszych radiosłuchaczy w tej chwili do współudziału. Ja tylko tak przypomnę numery telefonów dla tych, którzy nie pamiętają. Dla Polski Północnej jest to numer 56 655 20 355 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Sposób na samotność. Bardzo proszę, już ktoś oczekuje. Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Irena ze Śląska.
Tak, miło nam.
Chciałam serdecznie pozdrowić księdza Zdzisława, dlatego że on był moim wykładowcą w Ignacjanum w Sosnowcu. Ja tam uczęszczałam, żeby zrobić sobie studia magisterskie. I bardzo mile wspominam księdza. I chciałam powiedzieć, że książeczka, którą wtedy wydał w 98 roku, służyła mi przez cały czas katechizowania. To była książeczka Nauczycielu Dobry. I bardzo mile wspominam księdza. Ja kiedyś pamiętam, egzamin musiałam zdawać w Częstochowie, bo nie miałam kiedy przyjechać na ten egzamin do Sosnowca. I specjalnie przyjechałam do księdza do Częstochowy. I późnym wieczorem wracałam do domu. I tego dnia nigdy nie zapomnę.
Dziękujemy. Księdzu na pewno jest bardzo miło, że tutaj no, pamiętają o księdzu.
A przynajmniej jedna kobieta o mnie w życiu pamięta.
Aha. I mamy drugi telefon. Pozdrawiamy panią Irenę.
No, gdybym widział zdjęcie, prawda?
Aha, to
gdzieś
można
na Facebooku, to sobie na pewno przypomniał, bo kobiety co prawda zmieniają się jak mężczyźni, ale nie aż tak bardzo. Jeszcze przy pracy nad sobą zostają bardzo nieraz takie młode.
Proszę księdza. No, panią Irenę pozdrawiamy bardzo serdecznie,
bardzo
tak?
Bardzo miło.
I mamy...
Lata minęły, tak.
I mamy drugi telefon. Słuchamy.
Szczęść Boże, Krzysztof ze Śląska.
Szczęść
niech
Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A wieki wieku.
Kraków, no, Śląsk.
Tak, ja bardzo kocham takich ludzi, którzy wyręczają się innymi, mówiąc, widząc kogoś, kto jest w potrzebie, w tym jest osobą samotną, bo o tym dzisiaj mówimy, ale to w ogóle chyba do każdej sytuacji się odnosi. Żeby zrób to, zrób tamto, zrób tamto i takie wujki, dobra rada, to żadnemu zbawieniu nie służy, zwłaszcza tej osobie, która no takie tylko werbalny pseudopomoc udziela. Następna sprawa to jest taka, że dostrzegając no, w innych, jakie mają talenty, ten ma to, ten potrafi reperować, ten potrafi szyć, ten potrafi śpiewać. I my tak patrzymy się wyłącznie na te wszystkie cechy, które są u osób bardzo transparentne. Natomiast gdybyśmy przeanalizowali taką osobę od A do Z, od góry do dołu, okaże się, że ona tylko na przykład potrafi śpiewać, a inne rzeczy robi kilka lepiej, kilkanaście kiepsko, a w ogóle do pozostałych ma lepęce. Więc my tak może bardziej wnikliwie przypatrzmy się tym osobom, czy one są rzeczywiście takie idealne we wszystkim od A do Z, bo takie spojrzenie nas i umniejsza i nam odbiera siły. I następna sprawa, to co tutaj padło w Państwa wymienie zdań, że ja powiem tak, talentem jest to, a może nawet jeszcze większym talentem, dostrzeganie talentu u innych osób i no takie dobre zagrzewanie do ich pomnażania. Szczęść Boże.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za te przemyślane takie kwestie, z którymi się pan zechciał podzielić. Proszę księdza, tak krótko jakby mógł ksiądz podsumować, bo niewiele czasu już zostało.
Taka mi się teraz tutaj tylko króciutka dygresja nasuwa i może podsumowująca, że największą pomocą, ani radą, tak jak pan powiedział, słowną, bo to można pięknie tylko gadać, bez końca, ale jest to, żeby być przy człowieku i tak mu służyć w taki sposób, że on przy nas się rozwija, żeby nie podcinać mu skrzydeł, ale że ja bym powiedział, że to jest takie nawet kryterium wielkości człowieka, który może nie mieć żadnych wielkich talentów, ale jeśli przy nim ta druga osoba się rozwija, na przykład jeśli przy mężu rozwija się dalej żona, a nie z powodu małżeństwa i dzieci. Ona już została, zatrzymała się na chwilę i już właściwie cały czas jest w tyle. Że on jej dał jeszcze skrzydła, prawda? tym wymiarze, w którym ona może się czuła i zawsze o tym marzyła, żeby się tu rozwinąć, żeby dać szansę rozwoju. Jeśli ktoś się przy nas rozwija, to znaczy, że my spełniamy swoje powołanie. I także chrześcijaństwo.
I jeśli ktoś się przy nas rozwija, to znaczy, że my też jesteśmy wielcy i to by świadczyło o tym właśnie braku talentu, proszę księdza, rzekomym braku talentu.
Rzekomym braku talentu, bo to jest wielki talent, jeśli człowiek nie myśli tylko o sobie, a daje szansę innym i przy nich się rozwijają, a przynajmniej wystarczy nieraz tylko nie przeszkadzać i nie zazdrościć.
Otóż to. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję księdzu za udział w dzisiejszej audycji, za ten temat, który można by jeszcze, prawda, kontynuować, no ale na dzień dzisiejszy mówimy naszym radiosłuchaczom. Bóg zapłać za wysłuchanie, za współudział i do usłyszenia w kolejnych programach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.